Tam w końcu to strasznie duszno.
Okropnie.
Wyszło masło na pół.
Proszę pana, zadając to pytanie naczelne o głównej inspiracji pańskiej, którą jest poszukiwanie piękna, może wpadnę w poślizg i zahaczę o temat tak ogromnie szeroki, że właściwie z wyjaśnienia zrobiłby się zupełnie osobny temat i moglibyśmy o tym godzinami. Ale w jakim sensie piękny?
Cóż to jest piękno, prawda? No to jest naprawdę ciężko odpowiedzieć, w jakim sensie piękny. Wie pan, bo tu już po prostu nie pan w ogóle postawił wobec jakby niemożności.
Ja panu zasugerowałem, bo kiedyś panu wypadło to niechcący z ust, że zrobiła na panu dziecięskie wrażenie. Wspomina pan jakiś obraz, który pan widział i który myślał pan, że obraz do tego służy, żeby wisiał, żeby był piękny w domu, żeby był zdobny, żeby było znowu domu.
No widzi się to niejednokrotnie, nawet wie pan na jakichś filmach. Przynajmniej bardzo chętnie czasem obserwuję nudna scena miłosna w jakimś XIX-wiecznym, wie pan, domu angielskim. Nad kominkiem wisi coś, czego widać tego kawałek białego obłoku, wie pan, jest dołu, może to jest cmentarz, nie cmentarz, to chyba łodzie nad rzeką. Chociaż no, nie łodzie nad rzeką, no bo to nie widać, to po prostu jest przyćmione, fali się gdzieś tam coś w kominku. Ja bardziej jestem zaangażowany analizą tego wspaniałego, bo to chyba wielkich złoconych ramach i sądzę, że to jest jakiegoś znanego pędzla, wie pan, i że to musi być w ogóle fajna rzecz, którą warto było poglądać. No i właśnie chodzi mi o wyprodukowanie czegoś takiego, generalnie rzecz biorąc. Tak samo w mieszkaniu, no nie, wie pan, to jest coś zawsze nieostro zobaczone, coś, co istnieje jakby w backgroundzie, wie pan, z tyłu, a tu się dzieje po prostu normalne życie, a tam coś takiego przyciemnionego wisi, prawda, w takich potężnych ramach, prawda, na ścianie. No. Z reguły zresztą to jest poziome, ja maluję pionowe, ale to pewnie już ciasnota. No nic więcej nie wiem.
Ja właśnie szkoda, bo to bardzo ciekawy temat jest i ja wolę przemilczeć, żeby panu nie przerywać, bo to bardzo, bardzo znamienne, co pan mówi, bardzo ciekawe. Jak pan widzi swoje obrazy, jaką funkcję mają odegrać.
Jako taki wiszące w mieszkaniach, wie pan, z reguły to chyba widać w moich obrazach. Oczywiście nie po ramach, bo te ramy są, jak panu powiedziałem, robocze i za zadanie ochronić obraz do momentu, w którym właściciel zechce go oprawić coś porządniejszego, a jeżeli nie zechce, no to po prostu mają go chronić na dłuższy okres, ułatwiać transport i tak dalej. Natomiast generalnie ja widzę mój obraz w mieszkaniu, natomiast nie bardzo go widzę na wystawie, w związku z tym unikam wystaw, prawie zawsze unikam wystaw, gdyż na wystawie jestem przekonany, należy malować innego typu obrazy, podobnie jak na pokazy mody kreuje się innego rodzaju odzież niż tą, którą się później będzie nosić. Tam ewentualnie tylko pewne tendencje mogą przeniknąć do codziennego stroju, natomiast na co dzień nikt by tego nie niósł. Ja na przykład bardzo chętnie bym się zajął, załóżmy, no może nie dzisiaj, bo już tak samo jak film, ale projektowanie mody, wie pan, bo to w ogóle zwariowana rzecz, można by się było szalenie na tym pobawić, ale nie uważam, że ktokolwiek mógłby w tym chodzić, wie pan, siadać, pracować, pisać na maszynie, czy wie pan, przykręcać śruby, prawda? To by byłaby braka, bo na człowieka można wciągnąć rozmaite przedziwne rzeczy i można z tego zrobić straszną tetwę. No.
A jakie w takim razie na wystawie należałoby malować piękne obrazy? Porównanie do pięknych obrazów, które...
No, ja nie wiem, czy na wystawie należałoby malować obrazy piękne. Ja uważam, że na wystawa właśnie byłaby do tego, żeby walić w łeb, tak? Plaka. I tam należałoby przede wszystkim malować obrazy duże, a poza tym one musiałyby być tematycznie jakoś korespondujące z tym, co się dzieje, co w danym momencie bardzo silnie przemawia, powinny być aktualne. W dużej mierze wystawa najbardziej mi odpowiadają wystawy okresu tego, w którym się je jakoś aranżowało na zasadzie prawie że żywych obrazów. Kiedy na przykład nie było określonego obrazu, tylko się aranżowało, sypało się grunt, wrzucało się meble jakieś, prawda, wśród tego znajdowały się wypchane jakieś lalki czy odlany z gipsu, prawda, tło, wszystko i tak dalej. No bo były te obrazy, choćby taki amerykański był rzeźbiarz, zapomniałem, jak zwykle zapomina nazwiska i wylatują natychmiast z głowy, ale zresztą wielu innych, którzy robiło cały Snake Bar od wnętrza, prawda, tak wygląda, ale równocześnie jakieś sceny, które, prawda, które były całkowicie odrealnione. No wszystko można zrobić. Każdy z tych obrazów, wreszcie nawet taki jak mój, można by było oddać w formie panoramy czy żywego obrazu, ale ja najprawdopodobniej wtedy usiłowałbym działać aktualnością. Usiłowałbym działać czymś takim, co ma wdrżnąć widza w łeb natychmiast na wystawie, zostać jako wspomnienie, a po wystawie być rozmontowane i nie istnieć dalej, ze względu na to, że jeśli by rzeczy były, prawda, zaaranżowane na przestrzeni kilkudziesięciu metrów kwadratowych, to przecież nie da się ich schować do pudełka. Znaczy coś w rodzaju jakby scenografii, prawda? To myślimy. Zresztą to w ten sposób działa wielu facetów i działało. I zapewne działałbym ja także, gdybym działał z myślą o wystawie. Ale nie działam z myślą na wystawie. Po pierwsze nie działam dlatego, że nie mam, nie wiem, czy po pierwsze, ale nie działam dlatego, że nie mam warunków na to lokalowych. Po prostu nie da się zaaranżować niczego nawet we fragmentach, jeśli się zostawi gdzieś, bo ja mam w ogóle w zasadzie miejsca, żeby być iluminatorem, prawda, rękopisów klasztornych, no bo na tyle mam miejsca praktycznie, to jest prawie że cela klasztorna i to co maluję to już jest górna granica możliwości operowania w tym pokoju, a po drugie mam jakby naturę taką, która wymaga, żeby obraz przetrwał, gdy ja mnie już nie będzie, no a tamto zakłada ulotność, działanie właśnie silnym uderzeniem, ale jeden raz.
No to jest zaskakujące, dlatego, bo bardzo często pan okazuje, wprawdzie może ja się mylę, bo przecież rzeczywiście pan mówi, że pan maluje do mieszkań, a nie na wystawy, bo przecież pan dba niezwykle o trwałość, a nie o przelotność wrażenia.
Ale wrażenie jest silniejsze, tym silniejsze, im bardziej jest przelotne. Jeśli na przykład na wystawie, to opisuję jakąś konkretną wystawę amerykańską, jeżeli ktoś wypełnia cały salon wrakami samochodów i nad czym wszystkim, prawda, jest całkowita ciemność, świecą reflektory wirujące, doświetlają zmiennymi światłami i na olbrzymiej oponie od traktoru wiszącej pod tym ukrzyżowany jest nagi mężczyzna, który jest autentycznym modelem zatrudnionym do tego celu, prawda? Słychać wycie syren w czasie tego, jak się wchodzi, to jest to ekspresja, uderzenie, prawda, i jednym takim mocnym kopem od razu między oczy, ale tego się nie da schować do szuflady i trzymać u siebie w domu. To jest po prostu zaaranżowanie wystawy. Ja bym w ten sposób aranżował. To na pewno czuję w sobie jakby możliwość robienia czegoś takiego, aczkolwiek może w tej chwili jest to out of date, czy out of data, lepiej powiedzmy, bo ja po angielsku jak powiem, to syn stwierdzi, mów już tak jak się pisze, bo jak ty powiesz coś po angielsku, to można się zeżygać. No więc...
Czy kiedykolwiek taki happening pan zrobił?
Nie, no nigdy nie zrobiłem, choćby z tego powodu, że po prostu, no nie powiem, żebym całkiem nie miał możliwości, bo wreszcie bym do tego usilnie dążył, to zapewne miałbym możliwości.
Kantor takie rzeczy robi.
Tak, z tym, że nie zawsze mi się podobały rzeczy kantora, powiedzmy. Ale oczywiście on robił nie tylko on, ogromna ilość ludzi robiła. Powiedzmy, nie znam oczywiście wszystkich happeningów kantora i może były tam jakby happeningi o czymś bardziej ekspresyjnym wyrazie. Natomiast te polskie wszystkie rzeczy to są jakieś takie ugładzone, takie jakby nikt nie wiedział, co tam się ma zdarzyć, jakieś kwestie się różnią na to bereś, już takie wyczynią, wielu innych. No. Natomiast mi chodziło, żeby wyrazić, żeby wyraz był jakby silniejszy od, ja wiem, żeby to uderzenie było silne. Natomiast jakoś one wyglądały, nawet w opisie nie wyglądały dobrze, natomiast na fotografiach, które pokazywały dokumentacje czy filmach, to niejednokrotnie widziałem, to raczej mi to dość żałośnie wyglądało, bo papacze to nie bardzo wie, co ze sobą ma zrobić. I widzowie, którzy stoją, ale nie bardzo są wstrząśnięci, bo właściwie...
Proszę pana, to w takim razie, jeżeli o tym temacie worek, tym temacie ocean, jakim jest piękno, nie będziemy więcej mówić, tylko ograniczy się pan do tych właśnie krótkich określeń, to następną rzeczą, chyba niezaprzeczalną, jest również, że oprócz tego, iż chciałby, żeby pan, żeby obrazy były piękne, to w sensie ozdoby mieszkania, chciałby pan, żeby pańskie obrazy były pełne atmosfery. Bardziej niż jakiejkolwiek historii.
Tak, to pewnie. No bo jest to w jakiś sposób koreluje chyba z upodobaniami raczej muzycznymi niż raczej literackimi, prawda? Ja nie mam znowu aż tak silnie, ani nie jestem oczytany w ten sposób, ani nie mam tak silnych upodobań w ekspresji, które niesie ze sobą literaturę, jak w ekspresji, które niesie ze sobą muzyka. A muzyka jest pozawerbalna, w związku z tym także nie może opowiadać określonej historii, jeśli nawet mamy utwory zdecydowanie w muzyce, programowe, liszt strzelował taki, to jednak ja się da słuchać, nie wiedząc, jaki jest program. A z reguły program opisany w języku, na płycie w języku niemieckim, francuskim, w angielskim i tak nie wiem, o co szło, bo się nie usiłuję z tym zapoznać. Nie należy do pedantów, bo utwór może mi się podobać. To samo na przykład Alpejska Symfonia Straussa, no to jest skrajnie programowy, nawet naiwnie programowa muzyka. Ale tym niemniej można ją słuchać poza tym programem. Nie musi się od razu, ach, to jest burza w górach, a to wschodzi słońce. On tam dokładnie opisał, pozycja w pozycję, na szczycie. Wschodzi słońce, burza, prawda? I tam jest masę, cała symfonia europejska składa się z takich i one są właściwie w wielu wypadkach, tak jak w wypadku tej burzy, no dźwiękonaśladowcze zdecydowanie, prawda? Tak samo w suicie Wielkiego Kanionu Grofę, prawda, która jest w zasadzie także jakąś taką w pomniejszeniu wydaną symfonią alpejską, prawda, tylko w warunkach amerykańskich. No, nawet jeśli to, jeżeli człowiek szuka tamtego, co autor napisał, jeżeli o tym zapomni po czterokrotnym czy pięciokrotnym przesłuchaniu, to można się cieszyć po prostu samą muzyką. Tam nie wiem, czy ten będzie wschodzi słońce, wiem, że zaczyna cicho i później jedną tam pum, 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 ta orkiestra, prawda, ryknie. No to jest coś fajnego, co jest poza jakąkolwiek pojęciowymi skojarzeniami ciała, gdzieś tam, ja wiem, może na ośrodki pod korowę.
Tak. Nawiasem wspomnę, bo nie chcę tutaj znowu rozpoczynać polemikę, nawet bardziej szczegółowych pytań, bo chodzi w tej chwili o ogólną niejako konkluzję po wielu dniach naszej rozmowy. W związku z tym nie chciałbym mącić tej konkluzji powracaniem do dawnych naszych dyskusji, czy też pytań szczegółowych, bo mógłbym panu zapytać, dlaczego wprowadza pan w takim razie umyślnie niejako w błąd, albo przynajmniej w pułapkę widza, stwarzając wrażenie, iż opowiada pan historię rekwizytami. Bo mógłby pan tych rekwizytów nie używać.
No co bym użył, przepraszam.
Innych, mniej narratywnych, i w związku z tym nie byłoby tej pokusy opowiadania sobie historii, albo przynajmniej mienia wrażenia, że można ją sobie opowiedzieć.
Nie podać nie konkretny obraz. To może łatwiej wyjdziemy do porozumienia. No,
jeżeli jest to nagrodnik.
Nie, że ten na przykład obraz no, stoi, co się panu podoba.
Nie, ten jest jak najmniej narratywny. Ten jest cudowny obraz, który nie ma w sobie, moim zdaniem,
dobra, jeżeli ten jest cudowny, nie narratywny, to następny.
Proszę, jest. Rekwizyty są narratywne. Nagrobki. Połamane, żydowskie.
No niekoniecznie żydowskie, już wie pan, bo...
Powiedzmy, na pewno nie żydowskie. I na pewno tam nie ma historii. Ale pierwsze wrażenie jest, że żydowskie. Drugie, że nagrobki. Trzecie, że za tym się kryje jakaś historia. Dopiero trzeba
znać. No ja właściwie nie widzę, dlaczego za tym obrazem miałaby się wtedy historia. Śnieg spadł na cmentarz. No tak można to, jeżeli to jest wystarczająca historia, to można to nazwać, że taką tyle historii jestem gotów opowiedzieć. Natomiast generalnie jest to... prawda, jakiś rodzaj przestrzeni, nie ulega najmniejszym...
Też można powiedzieć, że to jest szereg prostych pionowych i prostych poziomych, lekko pochylonych.
No nie, no oczywiście, że będzie to unik, ale w sumie, prawda, idzie, nie ulega najmniejszym wątpliwości, że idzie o cmentarz, tylko o jakiś osobliwy cmentarz z twarzami wyrzeźbionymi na nagrobkach, że chodzi o oddanie przestrzeni, oddanie atmosfery, powiedzmy, no... nostalgiczności na skutek, prawda, połamania tych nagrobków, przysypania śniegiem, pustki, która tu istnieje i tak dalej, i tak dalej. No, upraszczam tą całą rzecz, ale o nic więcej iść tu nie może, bo tu prawie na tym obrazie się nic nie znajduje, z wyjątkiem tych kilku wyraźnie namalowanych nagrobków i kilku tysięcy namalowanych, prawda, już, a raczej zaznaczonych w domyśle, że istnieją we mgle, oraz wyłaniających się wież kościoła, który jest również właściwie cały zamglony, nic więcej na obrazie się nie znajduje. No, żeby na jakimś nagrobku siedział chociaż czerwony ptaszek, albo żeby...
Jeśli by pan był na jakimś historycznym procesie, które by panu wytoczono, to mowa obrończa byłaby brzmiała właśnie w ten sposób. I być może, że przekonałaby sędziów. Natomiast, ponieważ na procesie historycznym pan nie jest i mowy obrończej pan nie będzie mógł wygłosić, będzie tylko oskarżenie...
No, że pan nie wygłosi. Słucham się tego obrazu.
Proszę bardzo. Patrząc oczyma naiwnego człowieka na ten obraz, ma się w pierwszym momencie wrażenie, że on opowiada jakąś smutną historię. Nawet odrzucę słowo smutno, że on opowiada jakąś historię. Ja próbowałem później często sobie tę historię opowiedzieć i nigdy nie byłem w stanie jej sobie wymyślić. I dlatego byłbym sędzią, który by panu przyznał rację, że za tym wrażeniem historii żadna historia się nie kryje i nie można jej sobie opowiedzieć. Oczywiście z wyjątkiem interpretacji już daleko posuniętych, tak jak na temat tych stożków z ludzikami wokół ogniska, że to jest koniec świata, że tam jest, prawda, ludzie już w grotach 40 na szczytach się zachowali, przeżyli i że tam jedni od drugich zupełnie oddzieleni, albo że to jest rodzina komunistyczna alienowana, czy jak pan powiedział w interpretacji Turlejskiej.
No ale ja chciałem powiedzieć tą mowę obrończą, a raczej prokuratorską.
Mowa prokuratorska jest...
Ale też pan puścił chłop
dymu. Nie, ja puściłem chłop dymu. Moja własna umowa prokuratorska to jest, że pan stwarza pułapkę i zaproszenie do opowiadania historii. Nie wiem, że pan opowiada historię. Ja twierdzę, że pan stwarza zaproszenie do opowiadania sobie historii albo do mienia wrażenia, że pan jej opowiada. Jak przychodzi co do czego, to rzeczywiście potem okazuje się, że tam jest pusto i że tam nie ma żadnej historii.
No bo nie ma.
Dobrze, ale pan stwarza tentację, pan stwarza ochotę. I każdy w pierwszym rzędzie może pan się bronić, tak jak się pan broni od 20 lat.
Historię można opowiedzieć, proszę pana, na chłopski rozum można opowiedzieć, prawda, historię. No. Ale to nie będzie historia ta, którą ja zaprogramowałem. Jeżeli zaczniemy lecieć, powiedzmy, po psychologii głębi, to zaraz sobie znajdziemy
odpowiednie
i tak dalej. Niezależnie, czy polecimy po Freudzie, czy polecimy po Reichu, to będziemy mieli inny zestaw.
To jest innego. Ja nie twierdzę, co do psychoanalizy, zaraz do niej wrócimy.
No ja mówię o zwykłym literackości.
Nie widzę. Przychodzi do mnie taka idiotka jedna, proszę pana, nazywa się Gnympas. No, debilka, wie pan...
Ludzie to będą przesłuchiwać.
Bardzo się cieszę, żeby historia wiedziała, że była jakaś pani Gnympas, bezdennie głupia osoba, która, proszę pana, została zaproszona do mojego mieszkania. Pan sobie wyobrazi, że wpuściłem ją do domu i grzecznie ją przyjęłem. Jest ona ważną osobą w Ministerstwie Kultury i decydującą, przynależącą do jakiejś komisji, która zakupuje, zdaje się, obrazy do muzeów. Coś tam takiego było, już nie pamiętam, to jacy znajomi ją sprowadzili, no w sumie ona musi to zobaczyć, my ją przeprowadzili, dobrze, przyszła. I wie pan, spojrzała, mówi, tak, to bardzo narratywne jest, to bardzo narratywne. Po czym, proszę pana, była tak bezczelna, chamska i nieprzyjemna u mnie w domu, pijąc moją herbatę z moim cukrem, przez półtorej godziny, że wreszcie ja przestałem mówić cokolwiek. Ci państwo zrozumieli, że należy wyjść. Potem złożyli mi przeproszenie. Powiedzieli, że nie spodziewali się, że ona może się w ten sposób zachować. I proszę pana, ta osoba właściwie, oprócz tego, że ja jej nie cierpię, że ja jej w ogóle... ale ona była niewinną ofiarą pańskiej płatki. Bo ona głupia. Wyobrażałem sobie, że rzeczywiście tam jest jakaś historia.
Proszę pana, po prostu istniał... Kim, z jakich ludzi rekrutuje się pracowników Ministerstw Kultury i Sztuki, zapewne tak samo we Francji, jak w Polsce, gdzie indziej, z absolwentów historii sztuki, prawda? Absolwenci historii sztuki mają studia z estetyki, a studia z estetyki, czy tam zajęcia z estetyki, zawsze związane są z jakimś określonym typem widzenia sztuki. I przez lata całe, zazwyczaj z byłym typem widzenia sztuki, przez lata całe wymawiano ludzi, jak ludzie na chorobę, że obraz nie jest, prawda, nagą kopietą czy czymś innym, tylko płaszczyzną zapełnioną farbami w odpowiednim porządku. Zresztą Boris Denis nie był aż tak głupi jak ta Maksyma, która po nim została, bo w sumie skutek stosownych rzeczy powiedział i nawet namalował. Czyli, ale ta rzecz akurat, nie, jak pan dobrze wie, a szczególnie we Francji, była jakby warunkiem, prawda, kwalifikującym obraz, bo on nie był kompletnie narratywny. Żebym ja na przykład wystawił 60 bukietów kwiatów, tylko malowanych, bukiety liliowe, bukiety niebieskie, bukiety czerwone, prawda, bukiety kwadratowe i tak dalej, i dał panu ten zestaw, to on mówi, tak, te kwadratowe bukiety to są chyba najlepszy okres mistrza, prawda, natomiast fioletowe bukiety zdradzają wpływy, prawda, jakichś tam innych. I wie pan, miałaby pole do popisu dla tego, czego jej nauczono. Natomiast to tego nauczono jej nie lubić, nie cenić, a nas w ogóle lekceważyć.
Dobrze.
Jeżeli by panu powiedzieli, ach, to narratywne, czy to już jest określenie pejoratywne, to nie jest w ogóle określenie pejoratywne, to jest po prostu powiedzenie. Oczywiście ona to użyła jako określenia pejoratywnego, ale jeżeli przeanalizujemy to określenie, to ono po prostu samo w sobie nic nie znaczy, z wyjątkiem stwierdzenia faktu.
Jednym z
to tak jak powiedzieć, że jakiś mój wujek, który był takim naiwnym antysemitą, to jak dłużej o kimś mówiłem, to był to Żyd! I to go wyjaśniało, jakby wiedzą resztę spraw świata tego. No i co z tego, że Żyd? No,
takie określenie literatura nie jest tylko typowe dla Francuzów, ani dla absolwentów historii sztuki w Paryżu, bo w jednym z artykułów o panu przeczytałem też broniącego pana zajadle dziennikarza czy krytyka, który na to, żeby wykpić postawę przeciwną, mówi: stanął przed tym obrazem pewien starszy pan, widać kultura, wąs, spojrzenie, pokiwał głową i powiedział: no tak, literatura. Co miało być początkiem wykpiwania tego historyka, czy tego artykuła, no, autora artykułu, że w rzeczywistości ten pan nic nie zrozumiał i że w rzeczywistości to wcale literatura. Okazuje się, że starsi panowie i Polacy również mają tego rodzaju skojarzenia i wydaje im się, że to jest malarstwo literackie. Zresztą, może kochany, ja tam specjalnym znawcą nie jestem, ale Od razu natychmiast, jak zobaczyłem pańskie malarstwo, to nazwałem je malarstwem.
No, ale niech, że pan na Boga zrozumie, że problem jest absolutnie ten sam, tylko obrócony. Kot został obrócony o 180 stopni. W tej chwili stoi głową czy ogonem, wszystko jedno. W stosunku do wieku XIX, gdzie po okresie malarstwa rzeczywiście literackiego, symbolistycznego i tak dalej, pojawił się impresjonizm i to wszystko, co wreszcie po impresjonizmie wynikło, aż do konceptualizmu włącznie, przez 50 czy blisko 70 lat, wytworzyło cały stereotyp percepcji dzieła sztuki. Dzieła sztuki jako nowe obrazy, w którym formy, powiedzmy, agresywne, otoczone są określone nerwową kreską, przecięte są diagonalnymi formami, prawda, nieagresywnymi z kolei i powodują zakłócenie równowagi w obszarze, prawda, tam takim czy jakimś. No i tam można było dłużej trele morele snuć. Tak się właściwie o sztuce mówiło, ja sam zresztą w ten sposób mówiłem. Wielokrotnie, jakby jakaś resztki z tego u mnie zostało. Natomiast u mnie nie zostało więcej niż resztki. Oni na całe życie zostali wychowani w tym, że Bóg wygląda tak, że siedzi w tym miejscu, a po przeciwnej stronie jest diabeł. Wygląda tak i jest tu. I że to na pewno nie jest Bogiem, a więc musi być diabłem, prawda? I to zanim minie następnych 50 lat, żeby ta bajka została wrócona tylko po to, żeby za następnych 50 lat znowu obrócili w przeciwnym kierunku, to ja się znajduję akurat w tym nieszczęśliwym momencie przekładania bajki. No, można tą odbiedę dopasować do komiksu, no bo to zostało jakby przyjęte, że coś takiego w subkulturze istnieje jak komiks, wobec tego znacznie młodzież i półinteligenci, kierowcy taksówek, czy nie tych taksówek, tylko tirów, tych takich między państwowych, które daleko jeżdżą, no to mogą tego rodzaju rzeczami się entuzjazmować, ale prawdziwy miłośnik sztuki musi mieć rzecz, której narratywność musi być już, jeśli jest w ogóle ta narracja, to musi być wysublimowana. Pamiętam, jak się tu była wystawa młodej sztuki amerykańskiej, czy jakiejś takiej prowincjonalnej sztuki amerykańskiej, gdzie był jeden rzeczywiście bardzo dobry moim odczuciu obraz, tylko dlatego na tę wystawę poszedłem, bo oglądając Pegas, nagle zobaczyłem ten obraz, który znałem już z plakatu psychedelicznego, właśnie jak on jest w oryginale, to ja go pójdę obejrzeć. A ludzie ci w ogóle o tym obrazie nie mówili, natomiast faceci znali mi nie tylko z imienia i nazwiska, ale i osobiście, rozmawiali ze sobą na tej wystawie i zachwycali się do OS obrazem, który przedstawiał napis My ludzie, we human chyba, napisany szpinakiem na morze. On pokazywał ulotność egzystencji ludzkiej we współczesnym świecie. To było gówno, za przeproszeniem, kawałek mory z napisem We human, wie pan. No i już humans, no nic więcej. No, ten pomysł, bo to wreszcie ma narratywność, trudno to tego, ale to ma narratywność ta, która była dla nich do przyjęcia. Natomiast narratywność tamtego obrazu, którego stylistyka miała aż charakter, tu przedstawiał pejzaż górski, jakiś tam taki lekko jakby opionicznej wizji, w kole zresztą malowany, i który mi się bardzo podobał, tamten nie został w ogóle na nie zauważony, bo tamten to było właśnie po prostu pokupierstwo jakieś XIX-wieczne popłuczyny. Przecież my mamy, wie pana, krytyków bardziej awangardowych niż ma Francja, ze względu na to, że jesteśmy prowincją i usiłujemy przeskoczyć jakby nawet przez ten...
Tą atmosferę, którą pan chce stworzyć, bo o atmosferę chodzi, a nie o historię, nie o anegdotę, ta atmosfera w większości, nie we wszystkich oczywiście, no bo na pewno nie w tym obrazie, który pokazuje w tej chwili ta głowa zielona z mózgu, kwiata, to jakaś postać dziecka czy kogoś? Ale ta atmosfera powinna być, na to, żeby być piękna, powinna, woli pan, jeżeli jest patetyczna, wielka, wspaniała, dramatyczna.
Ja powiedziałbym, że to są, że patos, czy nostalgia, czy coś takiego są jakby wyznaczniki moich upodobań muzycznych, ale oczywiście także. I obrazów, ale niekoniecznie wszystkich, tak samo jak i w muzyce. Ja potrafię słuchać czegoś, co nie jest ani nostalgiczne, ani patetyczne. No, do diabła są wyjątki od reguły. No, wspaniała jest na przykład opera Nos Szostakowicza. Nie ma nad niej ani krztyny. Znaczy jest tam patos, ale z przymrużeniem oka, tak jak na wielu moich obrazach, wie pan, gdzie właśnie widać, że jest to persyflaż bardzo silnie podkreślony. Więc na pewno, wie pan, nie mogę, ja nie jestem taki, który nieustannie wymalował patos, nostalgię, wie pan, i widać zresztą po moich obrazach, że wielokrotnie jest tu także ironia, prawda?
Jeśli chodzi o atmosferę patosu, melancholii, ja bym dostał jeszcze tragizm. Jednym z klasycznych określeń, już nie pytań, jest horror. Ja bym tego nigdy u siebie nie powiesił.
No to, ale na Boga, to już jest pański problem, prawda? Bo
nie,
no to
jest,
pan musi komuś sprzedać obraz.
Moje zaciekawienie jest dowiedzieć się pańskiej odpowiedzi na klasyczne pytania, na klasyczne stwierdzenia.
Na to pytanie ja bym u siebie tego nigdy nie powiesił, to ja zawsze odpowiadam, że przecież nie ma przymusu. No, przecież ja nie chcę wejść do wszystkich domów, ani tym bardziej jako człowiek uprzejmy nie chciałbym nikomu...
Nie obchodzą domy i ci ludzie, nie obchodzi stara atmosfera. Dlaczego pan poszukuje atmosfery?
Ale to jest odczytywana... Znam ludzi, którzy wieszają to u siebie.
Ale ja się zupełnie z panem zgadzam.
No więc
jeżeli... Tylko może takim... Dlaczego woli pan tą atmosferę, która przemawia do niektórych tylko ludzi, którym sprawia wręcz przyjemność, a przynajmniej jako
zawsze się musi do jakichś konkretnych ludzi mimo wszystko przemawiać.
Z reguły jeżeli... chce się do jak największej ilości, a pan nie jest tym...
Nie, nie powiedziałbym, żebym chciał do największej ilości, wie pan. No absolutnie nie powiedziałbym, wie pan, to papież przemawia do największej ilości, a raczej lubię dobrane grono ludzi, którzy tak samo myślą i to samo, tak samo czują jak ja. Natomiast masy, wie pan, to jest coś, co jest socjalizmu, albo ja mam głód religijnych, ale mnie masy raczej napawają niechęcią.
A dlatego, nawet jeżeli już sobie pan jakąś tam elitę wybrał, do której pan się adresuje, który jest obojętny, jaka będzie atmosfera, bo nie, powiedzmy, który jest obojętny, że ta atmosfera jest właśnie taka, dlaczego wybrał pan atmosferę tragiczną?
Ale ja jej nie wybrałem, ona wybrała mnie, jak powiedział Schulz przy jakiejś okazji. Prawda? Było takie pytanie, dlaczego pan wybrał tę tematykę? Ta tematyka mnie wybrała, nie? To nie, wydaje mi się to powiedzeniem wystarczająco zręcznym, żeby je tutaj zacytować.
Dobrze. W każdym razie to jest pewne, że chodzi w pierwszym rzędzie o atmosferę. I o piękno, że nie chodzi o literackość, a chodzi, i teraz następne pytanie, następne stwierdzenie, o problemy malarskie. Że jednym z głównych pańskich leitmotywów, po francusku się mówi nie tyle leitmotywów, co préoccupation, jednym z głównych pańskich problemów w momencie, kiedy pan maluje, jest problem, jak to malarsko dobrze zrobić. Kompozycyjnie, kolorystycznie. I że to są dla pana problemy daleko ważniejsze niż wszelkie problemy treściowe.
Podstawowe, powiedziałbym. Wyobrazić sobie można wszystko, natomiast namalować można tylko tyle, ile się potrafi. Z tego też sobie człowiek wyobraża. I tu oczywiście ja bardzo dobrze widzę własne ograniczenia. I tu właśnie jest ten element zazdrości w stosunku do ludzi, którzy robią to o tyle lepiej ode mnie, a równocześnie o tyle gorzej, prawda? Bo malują w wspaniały sposób rzeczy, które mnie gminy obchodzą, a mówię wręcz rażą. Tak jak powiedziałem, Duda Gracz na przykład.
Tematyczność przykładem,
ale również Giger jest takim przykładem, aczkolwiek zupełnie od innej strony niż Duda Gracz.
Czyli pan też zauważa tematyczność u innych i potrafi się pan do nich zrazić tylko ze względu na tematyczność, mimo że
technicznie... Mówię pan, że w symfoniach potrafię na przykład czy u Brucknera, czy u Mahlera, czy u wielu innych wyszukiwać wyłącznie larga, adagia, andante, natomiast z reguły wyrzucać vivace i presto. Ja po prostu jakąś określoną muzykę lubię, a inny nie lubię. Jest to również selekcja, prawda? Przy czym jak zwykle w naszej przynajmniej kulturze andante, largo, adagio można traktować jako muzykę nostalgiczną, właśnie ponurą, smutną, żałobną i podobnie, natomiast vivace w żadnym wypadku się tak traktować nie da, prawda? W związku z tym ja wybieram określoną gamę nastrojów, jest to gama nastrojów mnie bliska o której już powiedziałem, że to nie ja ją wybrałem, tylko ona mnie wybrała, bo taki jestem i nie wiem, dlaczego taki jestem. W związku z tym tak samo potrafię u innych znaleźć, że to jest gama nastrojów mnie obca. Przecież odróżnia, czy dany człowiek, nie szukam tam literatury, nie usiłuję tego formułować jako zarzut lub jako pochwała. Ja tylko twierdzę, że to jest ta gama nastrojów, która mnie nie odpowiada. Nie wszyscy muszą kochać wszystkich.
Teraz pan zboczył, bo na początku pan powiedział, że pan eliminuje na przykład takiego Dudegracza, mimo tego, że malarsko...
Nie powiedziałem, że eliminuję, złe
słowo. Może złego słowa użyłem. W każdym razie, że rozdrażnił pana, nie pamiętam jakiego słowa pan użył.
Ale że pana, razie, Dudegracz...
Ja chciałem dokończyć mojego zdania. Że malarsko pan podziwia jego lekkość kładzenia farby i że to jest wszystko, ale to jest... Jakiego słowa pan użył, już nie pamiętam, będziemy słuchali to. Znajdziemy. W każdym razie, czy to jest bzdura, czy to jest... W każdym razie wyeliminował go pan na zasadzie właśnie tego, co za treść w nim była. Czyli pan również, tak jak przeciętny widz, pana sądzi według tego, co się opowiada za treść, tak pan też zastosował to samo kryterium
stosunkowo. Ale gracz z premedytacją opowiada treść i bynajmniej nie ucieka od tego, że opowiedział treść, daje tytuł, który podkreśla tą treść. Wie pan, wielokrotnie w wywiadach podkreśla, że idzie mu o to, ażeby przekazać tą treść. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że malarstwo Dudegracza jest w jakimś sensie literackie. I ja tego zresztą nie czynię mu najmniejszego zarzutu, bo ja wcale nie twierdzę, że nie może być malarstwo literackie. Oczywiście, że może być. Natomiast nie jest to ten typ literatury, które tygrysy lubią najbardziej, czyli które ja lubię najbardziej, bo cytuję Kubusia Puchatka, prawda, w tej chwili. Którego pan zapewne też w dzieciństwie czytał. Więc,
nie tylko w dzieciństwie.
No, więc nie jest to po prostu najbardziej ulubiony, nie jest to zestaw najbardziej ulubionych przeze mnie treści, aczkolwiek ten typ humoru, jakim dysponuje Dudegracz, jest mi dosyć bliski. I można powiedzieć, że wielokrotnie, jeśli on namaluje, powiedzmy, Trójkę, czyli jeźdźców apokalipsy, wie pan, tam gdzie tych trzech fucha, czyli jeźdźcy apokalipsy, na przykład to tak coś wolane od okna, oprawiony obraz, czy jakiś inny, no to jest bardzo śmieszne, bardzo fajnie są ci faceci. Ja w ogóle takich facetów widzę tutaj stale na Ursynowie i widzę to po prostu tą rzeczywistość polską, i ona żyga tą rzeczywistością, tylko ja właśnie tego nie powiesiłbym na ścianie, ale nie dlatego, że ja nie... Był wrogiem Dudegracza, który skądinąd jest miłym i sympatycznym i dowcipnym facetem, tylko dlatego, że mnie się kojarzy to jakby z czymś zbyt mało dostojnym na to, ażeby być obrazem. Dla mnie obraz powinien być jednak czymś dostojnym, czymś, wie pan, takim, no, czymś dowcipnym, powiedzmy, żart, kpina nie powinny mieć miejsca. Ten żart, kpina, dowcip powinny być skierowane jakby do innych miejsc, do dzienników, do ksatyry, do czegoś, natomiast obraz powinien przedstawiać, załóżmy, łodzie zakotwiczone przy jeziorze. Mogą się tam paść krowy, nie muszą. Może się tam palić wieś, nie musi. Może się tam coś dziać, ale to powinno być, wie pan, tak jak obraz, tak jak Chełmoński, tak jak, prawda, pejzażyści rosyjscy. To coś takiego musi być obrazem. Tam nie można powiedzieć, że tam nie, po prostu w obrazach Dudegracza jakby permanentnie brakowało dostojeństwa, aczkolwiek on kilka namalował przepięknych obrazów, których, wie pan, teraz, właśnie ostatnio, w których namalował pejzaż górski, czy na przykład jakieś osty nad tymi, są to świetnie namalowane obrazy i wypada żałować, że on po prostu nie idzie tą właśnie drogą, bo jest po prostu doskonały w tych rzeczach. No ale zmuszać go, żeby szedł tą drogą, to znowu egzekwować od faceta tego, czego nie lubię mieć egzekwowane u siebie, więc ja bynajmniej tego nie traktuję jako egzekwowanie. Ja mówię tylko, czego mu zazdroszczę. No zazdroszczę mu, że nie ma problemu, powiedzmy, z świetlistym namalowaniem na przykład karnacji ciała, w ten sposób, że nie ma tam tępej farby, a to panu bardzo ciężko...
Niech pan to mówi bardzo wręcz odwrotnie, mnie to interesuje, bo ja też na ten temat zaraz chciałbym kilka pytań panu zadać.
Natomiast ja mam z tym podstawowe trudności, nie umiem tego zrobić tak, jak on, wie pan dobrze. I dlatego tu się przyglądam i myślę sobie, cholera, mu to szybko, łatwo i bezbłędnie wyszło, a ja się nad tym męczę, jak wreszcie uważam, że jest to już zrobione jako tako, to mimo wszystko nie jest to zrobione tak dobrze, jak u niego. I tu widzę właśnie ten plus faceta na pewno.
czy oddanie materii jest jednym z ważnych kryteriów?
Oddanie materii, proszę pana, nie jest specjalnym problemem, jeśli się maluje z modela, bo tą materię człowiek przed sobą widzi.
Pan mówi, ja zamknę okno, bo ten huk jednak powoduje, że ta piedla nic nie usłyszy.
Proszę pana, radziłbym, jeżeli tak. Ona ma cokolwiek usłyszeć, ona słucha to z głośnika.
Nie, z magnetofonu.
Ale z głośnika?
Tak.
No nie wie, pan kupi tego rodzaju mini słuchawki. Tak. Parę dolarów kosztuje.
Tak.
Znaczy są lepsze i gorsze. I proszę pana, bezwarunkowo lepiej się słyszy wtedy.
No ona i tego nie słyszała, te hałasy z ulicy.
Ale wtedy się wyodrębnia głos dużo lepiej niż na głośniku. Zresztą pan zaraz sprawdzi, ja panu będę mógł zaraz zademonstrować kawałek taśmy nagrany i pan zobaczy, o wiele lepiej zasłuchałeś. Słychać i wyraźniej można sobie zrozumieć, co zostało powiedziane, niż z głośnika.
Proszę pana, więc mówi pan, że zdolność namalowania materii jest nie najważniejsza, ale jedna z ważnych kryteriów.
Zdolność namalowania materii, określonej materii, a żeby było widać, że to, z czego zrobiona jest koszula tego człowieka, to jest jedwab, a sweter jest zrobiony z wełny, a spodnie są zrobione z bistoru, na przykład, że jego cera jest, powiedzmy, zdrowa lub niezdrowa, opalony lub nieopalony, wie pan, że spada lekkie światło przed południa i tak dalej, to wszystko można zrobić tylko wtedy, jeżeli się ma modela. Z fantazji nie wyobrażam sobie, ażeby ktoś potrafił te rzeczy zrobić. Z reguły, wie pan, wszystko wypada jakby monomaterialne, to znaczy wszystko jest jakby tworem tej wyobraźni, jest z jakiejś tam substancji, z jakiegoś rodzaju plastiku, czy z jakiegoś rodzaju, prawda, ektoplazmy, która jest zawsze mniej więcej podobna. To jest, widać, że to jest tkanina, ale tkanina jest w zasadzie bardzo podobna do chmury, która jest z tyłu i tak dalej.
Tak, ale dla pana oddanie materii jest ważnym.
Dla mnie nie jest ono ważnym, bo ono jest niemożliwe po prostu, w związku z tym ja wiedząc, że nie mam modela, bo trudno znaleźć sobie modela takiego, jak ten, który jest na obrazie, który się panu podoba, bo niby skąd miałbym wziąć modela tego typu, prawda? Jest to zupełnie nierealistyczne marzenie. Nie mówiąc o tym, że jak zmusić szatę na głowie, ażeby się ułożyła w tego rodzaju fałdy, czy dmuchać na nią wentylatorem, czy co. Czyli po prostu jest to niewykonalne. Poza tym jest niewykonalne jeszcze w związku z wielkością.
Ja pana nie myślę atakować, a pan już nie.
Nie bronię się. Usiłuję pana naprowadzić na sposób myślenia, bo pan niejednokrotnie wydaje się, że nie rozumie, o czym ja mówię, gdy ja mówię o materii malarskiej. Więc po prostu ja nie mogę malować z modela i wiedząc, że nie malując z modela, skazany jestem na tą monomaterialność, na tą sztuczność, na ten instant, prawda, freeze dry, liofilizowane malarstwo, prawda, w związku z tym usiłuję jakby wyciągnąć konsekwencje z tego. Jeżeli chmura jest malowana w tej samej materii co szata, to cóż mi przeszkadza połączyć chmurę z szatą, szatę z kością, kość z psem, psa, prawda, z ziemią. To wszystko wyłania się jakby z wspólnej plazmy i tylko niektóre rzeczy są widoczne. Ja to celowo w ten sposób robię, dlatego że wiem, że po prostu i tak inaczej by się tego nie dało bez użycia modela, a z modela nie można, bo są to rzeczy, które nie występują w przyrodzie, w związku z tym są tak nienamalowane. Natomiast u Dudy Gracza problem jest jakby inny. On przede wszystkim maluje, nie maluje zapewne także z modela, chociaż maluje też i z modela, bo patrzyłem na co portrety żony i inne rzeczy. To jednak on się posługuje jakby w dużo większym stopniu realizmem niż ja, prawda? To są raczej coś w rodzaju capriccio z Goi, tylko namalowane w sposób olejny i dotyczące, powiedzmy, naszych codziennych atrakcji, naszego systemu, w którym żyjemy i kraju, w którym mieszkamy. I wtedy już... Ja wiem, no nie powiedziałbym, żeby u Dudy Gracza akurat nie można było odróżnić atłas od bawełny i żeby to było jego problemem. Sądzę, że jest to dla niego problemem równie skomplikowanym, co dla mnie, bo on w momencie, kiedy nie stosuje modela, zrobić tego nie może. Natomiast u niego niesłychanie dobre jest jakby zachowanie czystości koloru i braku zbrudzeń. Teraz ja powiem słowo zbrudzenie, panu zazwyczaj się kojarzyć z tym, jak pan twierdził, nieprzychylnymi kolorami, a to nie na tym dowcip polega. Dla malarza zbrudzeniem, wie pan, to jest coś, co jest bardzo ciężkie do ujęcia, ale na przykład jeżeli pan weźmie odrobinę czerwieni, i zmiesza to z kolorem pomarańczowym, to to nie będzie zbrudzenie. Jeżeli Pan żółte zmiesza z zielonym, nie będzie zbrudzenia. Jeżeli którykolwiek tych kolorów Pan zmiesza z odrobiną bieli lub czerni, lub brązu nawet, no brąz jeszcze z czerwienią wytrzyma, ale nie wiem, czy wytrzyma z innymi. Wie Pan, biel i czerń najgorsze są, jeżeli idzie o brudzenie. Natychmiast powstaje tępa taka plama, wie Pan, obrzydliwego koloru, który jest niby jaśniejszą czerwienią, ale nie jest jaśniejszą czerwienią, tylko jest brudną czerwienią. Ja te plamy u siebie na obrazach, ja zresztą usiłuję je unikać, ja sądzę, że ja to robię w mniejszym stopniu niż robiłem dawniej, że w wielu obrazach mi się udaje ich uniknąć w ogóle. Ale tym niemniej one ciągle są i ciągle mnie straszliwie rażą. Znaczy u Gierymskiego tego na przykład nie ma. U wielu malarzy jest gorzej niż u mnie z kolei. Nie wiem, czy krytycy, gdy mówią, to w ogóle wiedzą, o czym mówią.
To nie zwracają to uwagi.
Oni podejrzewam, w ogóle nie wiedzą, że taki problem dla malarzy istnieje, gdyż o tym ich nie uczono, a sami nie malowali, chyba że przypadkiem sami się trudnią malowaniem i już zaczęli rozumieć. Początkujący malarz, jak się zabiera na malowanie drzewa, to wyciąga dużą ilość zielonej farby, dużą trochę czarnej, trochę białej. Wie Pan, i teraz maluje drzewo zieloną, liście, w ciemniejszych miejscach dodaje czarnej, a w jaśniejszych miejscach dodaje białej. Powstaje typowy, ohydny kolorek, który, wie Pan, charakteryzuje wszystkie debiutanckie dzieła normalnie, to znaczy rozjaśnianie bielo, przyciąganie czerwią. Już bardzo prędko widzi, że to nie tędy droga, o ile w ogóle cokolwiek widzi, a nie ma oczu z guzików. I wie Pan, wtedy zaczynają się te problemy, które nigdy do końca nie są w pełni rozwiązane, bo zawsze człowiek wymaga od siebie więcej, bo to ciągle nie jestem ideą. Otóż wydaje mi się, że w tej dziedzinie Duda Gracz jest bardzo dobry. Wie Pan, że udaje mu się dźwięcznym kolorem pracować wszędzie. I w cieniach jest dźwięczny kolor, i tu jest dźwięczny kolor w światłach, wie Pan, że to jest bardzo dobrze namalowany, niesympatyczny obraz. To znaczy coś takiego jakby, wie Pan, marzyłbym, żebym to tak umieć sobie zorganizować, ale swoje. Następnie kwestia deformacji, którą on stosuje, też mi się nie podoba. Zna Pan rysunki Szymona Kobylińskiego?
Tak.
No więc, jeżeli by, powiedzmy, z obrazów Dudy Gracza zdjąć kolor, odciągnąć je konturę i narysować czarno-białe, to będzie Szymon Kobyliński, rozumiem Pan, że to jest ta deformacja pewnego określonego typu, niezbyt biegłego rysunkowo bardzo, natomiast niezbyt wyrafinowanego, powiedzmy, w sensie samej kreski i samej formy. Już bardziej wyrafinowani są z pozoru dużo mniej biegni rysunkowo rysownicy amerykańscy z rozmaitych Playboyów i innych. Rysują całkiem czasem, wydaje się, nieudolne rysunki, ale w sposobie narysowania twarzy widać całą bezwzględną głupotę amerykańskiego, na przykład mieszczucha, wie Pan, to taka żyga to, albo biznesmena, narysują czasem kilka kresek i wygląda tak właśnie, żeby i tak pijani, że jeżeli Amber Gaul, wie Pan, ten długopis w ręku, ale jest to bezbłędne.